Wysłuchali Państwo reportażu zatytułowanego My z polskiego Bielkowa. Jego bohaterami byli Państwo Stanisława i Józef Cymermanowie. Towarzyszyła rozmowie Katarzyna Pisarek, sołtyska wsi Bielkowo. A w studiu goszczę dzisiaj młode pokolenie z Bielkowa, gdzie po wojnie zamieszkały rodziny sąsiadowic. Kilka lat temu brali udział w projekcie, którego celem było zachowanie rodzinnych tradycji. A w studiu są ze mną Bernadeta i Karolina, siostry cieślickie, Irmina Iwanowska, córka pani Katarzyny Pisarek, przypomnę, sołtyski Bielkowa, Greta Pietruszka z domu Wróbel, wnuczka pana Emila Bieńko oraz Przemysław Żurek, jego babcia pochodzi z rodziny moskwityńskich. Ja bym chciała z wami porozmawiać o tym, czy te sąsiadowice są taką historią w waszej rodzinie, bo właśnie pochodzi członek rodziny stamtąd, czy też jest to ta historia, którą wynieśliście z projektu, który był realizowany w Bielkowie?
Może ja zacznę.
Irmina.
W mojej rodzinie nikt nie pochodził z sąsiadowic. To jest historia nabyta, jak pani wspomniała. Większość wspomnień, które mam, są z tego projektu, rozmowy z mieszkańcami. Przede wszystkim rozmowa z panią Pęcak. Ta historia najbardziej tak mnie dotknęła podczas realizacji projektu.
A co w tej historii było takiego, że zapamiętało się?
To, jak pani Pęcak opowiadała o wszystkim, co się działo z perspektywy dziecka, bodajże pięciolatki wtedy. To, jak dbała o nią mama podczas tej podróży. To wszystko... Cały projekt i przede wszystkim ta historia tak bardzo mnie dotknęły. To po prostu to, czego nie uczą w szkołach tak naprawdę, tylko to taka żywa historia była, taka prawdziwa. Nie ogólnikowa, tylko to były żywe wspomnienia dziecka. Dziecka, które musiało zmienić całe swoje dotychczasowe życie i dla którego wszystko było nowe.
A czy wasza rodzina wprowadziła do swojej takiej... tej rodzinnej tradycji, te wyniesione z sąsiadowic właśnie zwyczaje?
Czasami, tak. Przede wszystkim te takie naleciałości, które mojej mamie bardzo się podobały, bardzo ją urzekły. To czasami rzeczywiście coś jeszcze jest w naszym domu, chociaż na pewno nie w takim stopniu jak w domach osób, które jednak miały całą tę historię.
Swoją własną.
Tak.
Pani Greto, a jak wspomina ten projekt i tę historię wnuczka Emila Bieńko?
Dla mnie cały projekt był takim poszerzeniem historii, no bo znałam tę historię tylko z perspektywy mojego dziadka, który bardzo dużo i bardzo często opowiadał, często takie wyrwane z kontekstu historie, więc musiałyśmy sobie często to poukładać. Tutaj pomocna była też moja mama, która część historii już znała, więc co nieco dopowiadała, ale to była historia mojego dziadka, więc to było coś, co znałam, a właśnie historie pozostałych osób, które w różnym wieku, w różnym czasie przyjechały do Bielkowa, no to było takie właśnie rozszerzenie tego, co już wiedziałam, poznanie tych innych perspektyw, innych historii i innych emocji, no bo każdy przyjechał z zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym i z inną historią do Bielkowa.
Dziadek chyba już jako dorosły przyjechał do Bielkowa.
Nie pamiętam dokładnie, ile dziadek miał lat. Pamiętam, że to był ten ostatni transport. On był jednym z tych ostatnich, którzy dotarli do Bielkowa. Wydaje mi się, że mógł mieć około 19-20 lat, ale nie jestem dokładnie pewna. Nie był takim w pełni dorosłym, ale nie był też już nastolatkiem, więc to był taki okres wczesnej dorosłości, bym powiedziała.
Czy jak tutaj wspominamy panią Pęca, która była małym dzieckiem, to tutaj jednak dziadek był świadomym młodym człowiekiem.
Tak, tak. No jest jedno zdanie, które po tych słuchania tych wszystkich historii gdzieś tam mi utknęło, które dziadek wielokrotnie w różnych historiach przemycał, że z jednej strony nie chciał wyjeżdżać, ale z drugiej strony bali się, bo to już nie było to, że koledzy, z którymi spędzał czas, z którymi się bawili, obrzucali ich kamieniami na wyjazd, więc no to było takie dosyć wstrząsające i to jest chyba taki moment, który gdzieś tam mi najbardziej utkwił ze wszystkich jego opowiadań z całej historii.
U was w domu jest dużo zdjęć sąsiadowic z tego życia rodziny. Czy ta historia dziadka została jakoś spisana? Czy te zdjęcia są opisane?
To znaczy, wiem, że moja mama zbierała te zdjęcia. Jeśli chodzi o takie spisanie w formie historii, opowieści, chyba nie. Naszym materiałem są właśnie te nagrania z projektu, który robiliśmy. Część nagrań, które nie zostały wykorzystane w filmie, który został złożony. Takie surowe nagrania. Wiem, że moja mama dużo historii pamięta. Miała kiedyś plan, żeby spisać właśnie tą historię dziadka. No ale zawsze gdzieś tam brakowało czasu i nie udało nam się, więc może teraz...
Może ją trzeba zmobilizować.
Może teraz powrót właśnie myślami do projektu, to 80-lecie wsi jest gdzieś tam takim drobnym bodźcem, żeby spróbować to gdzieś tam zrobić na nowo.
No tym bardziej, że to byłaby spisana historia dla wnuków.
No tak, tym bardziej, że mój dziadek już niestety nie żyje od kilku lat, więc no to, co mamy, to jest to, co pamiętamy, to, co nagraliśmy kiedyś i ewentualnie to, co pamięta nasza rodzina z opowieści dziadka.
Panie Przemku, rodzina Moskwitińskich przechowuje historię sąsiadowic?
Oczywiście. Tak jak tutaj koleżanka mówiła, zdjęcia są cały czas przekazywane. Kto jest na tych zdjęciach, przy jakich sytuacjach one są?
Babcia to była mama mamy?
To jest...
Jeszcze inaczej.
Moskwityńska to jest moja prababcia.
Prababcia?
Tak.
Czyli tu nie babcia, a prababcia.
Tak.
Opowiedzmy o tych koligacjach. Jak to rodzina się z sąsiadowic wywodzi?
Wszystko się zaczęło od moich prapradziadków, Józefa i Barbary, i ich córek. Które tam już dwie bliźniaczki były już w takim wieku, że były świadome, co się tam działo. I w tym 1946 roku trafili tutaj wszyscy, a dokładnie do Gryfina na dworzec i z Gryfina pieszo tutaj do Bielkowa.
Czyli przyjechała prababcia z pana babcią, tak?
Pra babcia.
Jeszcze pra babcia, to bardzo skomplikowane. Kilka pokoleń musiało zapamiętać tę sąsiadowicką historię.
Ja już jestem trzecim czy czwartym pokoleniem.
I jak ta historia jest przenoszona? Bo no to wiemy, że są zdjęcia. Dużo tych zdjęć?
Jest pełno, bo one są przekazywane. Każdy opowiada, kto jest na tym zdjęciu i jaka to jest sytuacja. I to jest tak przez pokolenia na pokolenie przekazywane.
Czyli panie Przemku, takie chyba zadanie przed panem, aby jednak to spisać. My często w rodzinie mamy fotografię i nie wiemy, kto na tej fotografii jest. A jeśli się chce zachować historię rodzinną, szczególnie wtedy, kiedy rodzina została zmuszona do opuszczenia tej swojej małej ojczyzny, to jest niezwykle ważne.
Też jest kupę zdjęć właśnie z sąsiadowic, które przywieźli ze sobą. Jest zdjęcie takie... W którymś roku, nie pamiętam teraz, jest komunijne zdjęcie normalnie, tam jest ponad 50 osób na tym zdjęciu. Są normalnie księża, którzy komunii im udzielali i ciotki pamiętały dokładnie, kto jest kto.
No. A jak właśnie te sąsiadowice się zapisały w rodzinnej historii? Co najważniejszego było przekazywane?
No, najważniejsze to była ta kultura osobista, życzliwość do drugiego człowieka.
Wiem, że sąsiadowice były bardzo rozśpiewane, że dbali o tradycje.
U nas w domu jest aż do teraz. Mama lubi śpiewać, pięknie śpiewa. Była w zespole Kalina.
Wow.
Tak, z Kobylanki. U nas całe życie w domu był śpiew właśnie, ten sąsiadowski taki.
I macie spisany repertuar, ten przywieziony z sąsiadowic?
Są piosenki spisane i są nawet nagrania.
Niesamowite.
Czy to na kasetach VHS, gdzieś tam jak przy Wigilii, czy gdzieś przy jakimś święcie się śpiewało. Na kasetach starych VHS i jeszcze potem już oczywiście nagrania cyfrowe też się pojawiły. I normalnie jest to wszystko nagrane.
Bernadeta i Karolina, siostry cieślickie. Przyznam, że z wielką sympatią wspominam waszego dziadka, bo jakoś on mi się zapisał w pamięci bardzo. I chciałam was zapytać o to, jak właśnie te sąsiadowice funkcjonują w waszej pamięci, co jest dla was ważne, co przekazali wam dziadkowie, potem rodzice, bo to wy już niesiecie tę historię opowiedzianą.
Wydaje mi się, że
Najbardziej zapadło nam w pamięci to, że jak byłyśmy małymi dziewczynkami, to bardzo często słuchałyśmy, jak babcia z dziadkiem opowiadali nam właśnie różne historie, jak przejeżdżali tutaj, jak ludzie wysiadali po prostu w różnych miejscach Polski. No jak musieli zabrać cały swój dobytek z sąsiadowic i przyjechać aż tutaj.
A nawet zostawić, tak. Bo ci ludzie praktycznie, no oni jechali w nieznane. I to jest teraz z perspektywy czasu, to jest...
Uderza świadomość po prostu, jak to wyglądało, bo wtedy to było dla nas takie...
Bajkowe wręcz, takie...
Nierealne po prostu.
Egzotyczne. Egzotyczne tak. Bardzo. My teraz sobie nie wyobrażamy, jak to było, że ci ludzie musieli rzucić po prostu wszystko. No i nasi dziadkowie, babcia miała wtedy 5 lat, dziadek 14, oni byli no dziećmi i oni musieli zostawić wszystko, całe swoje domy, jakiekolwiek biedne by one nie były, rzucić to wszystko i wyjechać po prostu...
Na drugi
nieznane.
Koniec świata dla nich wtedy.
Tak.
No to był
tak.
Koniec świata.
To
tak.
Był dla nich koniec świata.
A co w domu funkcjonowało z sąsiadowic? Bo często w Bielkowie mówi się, że to sąsiadowickie.
Kuchnia.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie kuchnia jest takim...
Wyznacznikiem.
Takim wyznacznikiem.
Takim wspomnieniem.
Największą pamiątką. Tak. Tak mi się wydaje.
U nas bardzo często nawet na święta. U nas w domu się robi gołąbki
sąsiadowskie.
I dla wszystkich
jak... Czyli chałupcie.
Tak. Tak. Dla wszystkich jak gdzieś mówimy nam nowo poznanym znajomym, że no, że w szkole, podstawówka, liceum, nawet na studiach teraz, jak się mówi właśnie, no jakieś tradycje tam świąteczne, bożonarodzeniowe, wigilijne, no to wszyscy są w szoku. Jak to gołąbki? Przecież gołąbki są z mięsem. No i wtedy trzeba wytłumaczyć, że no jak to z mięsem? U nas się je, jest z ziemniakami, często z sosem tak, grzybowym sosem. Są.
Tak samo pierogi.
Tak,
pierogi są u nas też. Z ziemniakami i
z kapustą. I to też jest właśnie taki dosyć duży szok, no bo albo ruskie, albo z kapustą i z grzybami. A u nas są z ziemniakami i z kapustą.
Tak.
Czyli gotowana, kiszona kapusta i do tego tak. Ziemniaki gotowane, tak. Albo surowe.
Gotowane. Gotowane. Gotowane i to wszystko razem wymieszane.
Do chołupciów się daje surowe chyba.
Tak.
No to jest.
Ale
różnica.
Są przemielone. Także to też jest ciężka robota, żeby to wszystko ułożyć i uformować, tak. ale po tym jak to się je, to jest warto. Naprawdę
tak.
Warto.
To jest dla nas taki smak dzieciństwa i ja na przykład nie wyobrażam sobie, że kiedyś moje święta będą wyglądać
bez
inaczej.
Tego.
No.
Myślę, że nie będą.
Ja mam nadzieję, że nie będą, że tak. Przekażę gdzieś tam właśnie te wiedzę dalszym pokoleniom. No, ale też taką pamiątką, takim wyznacznikiem jest dla nas muzyka, też w tym okresie świątecznym. Ja uważam, że nasza rodzina jest muzykalna dosyć
tak.
Bardzo. I właśnie dziadek...
I na harmonijce grał.
Na harmonijce grał tata na akordeonie i oni przywieźli z sąsiadowic swoje melodie różnych kolęd, pastorałek, ale też swoje jakieś właśnie pastorałki, których no właśnie gdzieś też jak w szkole, w podstawówce to się bardzo często widziało, że mówiło się tytuł jakiejś pastorałki
i nikt nie wiedział,
i nikt
o co
nie
chodzi.
Wiedział w ogóle, o co chodzi. Tak. I to jest właśnie takie nasze... Mi się na przykład bardzo marzy, żeby zrobić coś takiego, żeby kiedyś spisać wszystkie te melodie, ułożyć akompaniament, żeby to było takie ludowe, sąsiadowskie.
I żeby
dostępne.
To było
i dostępne
tak,
i
w pamięci,
tak.
Żeby każdy mógł miał dostęp do tego, bo to jest bardzo ograniczone, no bo my idziemy do babci i jak nie pamiętamy jakiejś melodii, to ona jest w stanie nam ją przypomnieć.
Tak. A już jest o tyle ciężko, że tych ludzi w Bielkowie
zaczyna
brakować. Naszego dziadka już brakuje.
Też COVID zebrał swoje żniwo i coraz mniej jest tych ludzi, którzy wtedy przyjechali i byli tu wtedy.
Ale wiem, że w kościele w dalszym ciągu śpiewa się sąsiadowickie kolędy i pastorałki.
Tak, ale też coraz rzadziej, bo przyjeżdżają na przykład nowi organiści
i oni już tego
nie znają. Tego. I oni grają takie no, typowe polskie kolędy, które wszyscy znamy, które wszystkie śpiewamy.
I które też są piękne, ale dla nas
ale
jednak
te sąsiadowskie zostają zapomniane. I na przykład też, jak gdzieś chce się podpowiedzieć, że a może zaśpiewajmy to i to, no to też ci organiści nie wiedzą, jak to zagrać, no bo nie znają tego.
Czyli przydałoby się spisać tę jeszcze zapamiętaną muzykę w zapisie
tak.
Nutowym.
Tak, ja zaczęłam to robić w ogóle.
A potrafisz?
Tak, bo ja studiuję edukację muzyczną i musical na Akademii Sztuki u nas w Szczecinie.
Gdzieś się w tym temacie po prostu
kręcę. I gdzieś tak, w tym temacie się kręcę. I to jest takie moje marzenie już w zeszłym roku. Kilka lat temu z tatą wpadliśmy na taki pomysł, żeby to spisać. I zaczęłam spisywać na razie melodię główną. Trochę nie wiem jeszcze, jak się zabrać za akompaniament, żeby to ułożyć właśnie na taką... Zrobić z tego taką aranżację na tamte czasy, żeby ona nie była bardzo uwspółcześniona, tylko żeby właśnie była taka ichnia.
To może warto jeszcze dzisiaj w oparciu o te osoby, które funkcjonują, zaśpiewać taką pastorałkę chórem, żeby potem można było do tego sięgnąć.
Tak. To jest moje marzenie w ogóle, żeby nagrać cały taki zbiór pieśni sąsiadowskich, o, albo kolęd, albo pastorałek.
Najczęściej się podczas świąt wspomina takie historie rodzinne. Co u was się opowiadało podczas takich spotkań rodzinnych? Czy te sąsiadowice jakoś wracały, czy nie? Czy już tylko Bielkowo funkcjonowało?
To już tak bardziej współcześnie było, ale jak ciotki tam jeszcze, prababcia ten to wspominali nieraz. Najbardziej mi utkwiło, jak ciotki moje opowiadały, jak za dnia tam byli prześladowani przez Niemców, a w nocy byli przez swoich sąsiadów, w sumie przez UPA. To najbardziej takie było dotykające.
Bo sąsiadowice były przede wszystkim polską wsią, tam Polacy dominowali.
Dominowali Polacy, ale tam właśnie byli i Żydzi. Tam ciotki opowiadały, że było kilka osób wyznania żydowskiego. Byli też Ukraińcy.
No i były polsko-ukraińskie rodziny.
Były, tak. No to jest takie najbardziej dotykające, że oni żyli między sobą, funkcjonowali, lubili się, a gdzieś tam coś poszło nie tak. I...
No i były akcje. Mm. A tak jeszcze do pani Grety. Czy u was śpiewało się w domu? Dziadek śpiewał?
Ja osobiście nie pamiętam, ponieważ jak byłam mała, mieszkaliśmy w Reptowie, w innej wsi. Później, jak już byłam mniej więcej w okresie nastoletnim, przeprowadziliśmy się do Bielkowa, więc to też był czas, kiedy mogliśmy więcej czasu spędzać z dziadkiem. Dziadek już wtedy chorował, był starszy, sporo opowiadał.
Ale nie śpiewał.
Nie śpiewał, ale pamiętam, że moja mama opowiadała o tym, że jak ona była mała, to kojarzy, że dziadek kiedyś na skrzypcach grał, że gdzieś ta muzyka, tak jak Przemek mówił, przyjechała z nimi. Niestety powoli gdzieś tam to umierało. Pamiętam tylko jedną sytuację, to nie do końca było w rodzinie. Jak byłam mała i przyjeżdżaliśmy na... To musiał być okres świąteczny, bo nigdzie w innej wsi tego nie doświadczyłam, że chodzili kolędnicy. Poprzebierani od domu do domu i śpiewali. I pamiętam, że może miałam wtedy 6-7 lat i razem z moją kuzynką byłyśmy przerażone, no bo przyszedł ktoś, kto wyglądał jak futrzasty czarny diabeł. Ale pamiętam, że ta tradycja, wiem, że ona też funkcjonowała w innych wsiach w Polsce, ale w naszej okolicy spotkałam się z tym tylko w Bielkowie, więc to też było takie ich, coś, co funkcjonowało właśnie tylko lokalnie.
Tak, to właśnie jest jedna z tych tradycji, którą sąsiadowiczanie przywieźli do Bielkowa i którą może nie stricte kolędowanie, chociaż też to się reaktywuje obecnie i z tego, co kojarzę, co mama opowiada, to dzieci chyba w tym roku chodziły, kolędowali, tak. Poprzebierani, prawda?
Tak, chodzili z trąbkami, tak.
Grali, i zaczyna to trochę wracać. Oni też mieli takie w okresie świątecznym te zimowe wieczory takie śpiewane. I to też, tak jak pani zapytała, co moja mama próbowała na przykład u nas w domu
przywrócić.
Może nie stricte w domu, ale właśnie w miejscowości, w Bielkowie, organizowała te wieczorki śpiewane zimowe w okresie noworoczno-świątecznym. I wiem, że bardzo dużo Bielkowian, ci, co jeszcze pamiętali te lata śpiewania, to przychodzili, śpiewali, młodzi zresztą też. Takie łączenie kultur i łączenie ludzi, przede wszystkim mieszkańców, w te śpiewane wieczory.
A myślicie, że jest szansa na to, żeby niektóre zwyczaje, tradycje sąsiadowickie powróciły do Bielkowa właśnie wraz z młodym pokoleniem, bo może jednak warto odkryć te kulturę, te korzenie?
Wydaje mi się, że tak, bo w obecnych czasach wydaje mi się, że ludzie szukają takiego połączenia połączenia z korzeniami swoimi, szukają tych połączeń, więc jak ktoś daje im możliwość do realizacji tego, do uczestnictwa przede wszystkim w takich momentach, to myślę, że tak, że będzie chęć w mieszkańcach, przede wszystkim w tych nowych mieszkańcach, w tych mieszkańcach, którzy się przeprowadzają do Bielkowa, bo Bielkowo bardzo mocno się rozrosło obecnie i jest dużo osób, które się dopiero przeprowadziły. I z tego, co kojarzę, to chętnie uczestniczą w tych zajęciach, w tych tradycjach, które wracają.
No i te pastorałki takie charakterystyczne dla sąsiadowic mogłyby stać się podstawą takiej grupy śpiewaczej, gdzie na przykład młode osoby spotykałyby się w miarę wolnego czasu i nauczyły się śpiewać tak, jak kiedyś śpiewano, bo to, tak jak mówią starzy mieszkańcy, to był inny sposób śpiewania niż w tej pozostałej części Polski.
Tak, oni też mieli swój taki zaśpiew, co ja pamiętam, jak jako młoda osoba, jak się przeprowadziliśmy do Bielkowa, to
w kościele było
tak,
słychać.
Tak, dokładnie. To pieśni, które ja znałam, były całkiem inaczej śpiewane. Wręcz brzmiało, jakby to nie była ta sama pieśń, którą słyszałam jeszcze chwilę wcześniej. Bo jednak ta melodyjność, oni robili inną melodię pod te same słowa.
Mm-hmm. A mama też potrafi tak śpiewać?
Potrafi. Potrafi.
Tak jak w sąsiadowicach?
I na głosy oni śpiewali tam... Te ich pieśni to coś pięknego po prostu.
Jest szansa, że sąsiadowicka kuchnia, tradycje i pieśni nie zostaną zapomniane w Bielkowie. Młode pokolenie interesuje się historią swoich rodzin, które, przypomnę, trafiły do Bielkowa z dalekich sąsiadowic. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Bernadeta i Karolina, siostry cieślickie, Irmina Iwanowska, córka pani Katarzyny Pisarek, Greta Pietruszka z domu Wróbel, wnuczka pana Emila Bieńko i Przemysław Żurek. Jego babcia pochodziła z rodziny moskwityńskich. Jak zawsze nasza rozmowa i reportaż trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. A ja już dziękuję państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.